Dziękujemy panu Jackowi za to, że przypomniał nam, żeby zatęsknić za czystością i wiernością, trzeba najpierw zrobić detoks w nas samych i w naszych środowiskach z tego, co szkodzi temu klimatowi. Pragniemy przejść do następnej części naszego spotkania. Niech wprowadzi w tą część fragment z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co jej są godni. Objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Początkiem jej najprawdziwszym pragnienie nauki, a staranie o naukę to miłość. Miłość zaś to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojma nieśmiertelności, a nieśmiertelność przybliża do Boga. W tej części pragniemy być tymi, którzy poszukują mądrości. Dlatego poczujmy się zaproszeni do stawiania pytań dotyczących rodziny. Odpowiadającymi, dzielącymi się mądrością będą ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski i pan doktor Jacek Pulikowski.
Kochani, właśnie po wysłuchanych katechezach może rodziły się w nas pytania dotyczące i rozumienia wierności, przeżywania tej wierności w naszym małżeństwie. Jeśli tak, to kto chciałby jeszcze pogłębić, czy ma swoje takie szczególne doświadczenie, może o tym się podzielić. Proszę rękę podnieść. Damy możliwość postawienia pytania zarówno księdzu biskupowi, jak i panu doktorowi Jackowi.
Szczęść Boże, Radosław Kozak. Prowadzę tu kursy przedmałżeńskie w naszej parafii. Także pracuję w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy. Mam w zasadzie dwa pytania dotyczące tych konferencji. Pytania takie z doświadczenia ludzi, z którymi pracuję, narzeczonych i osób z ośrodka, małżeństw. Pierwsze pytanie do księdza biskupa chciałem skierować. Wiemy, że małżeństwo to jest instytucja boskoludzka. No to taka, gdzie trzeba doświadczyć wierności Boga i to, co ksiądz biskup powiedział, tego nowego przymierza opartego na przebaczeniu. Ja mam pytanie o taką sytuację w małżeństwie, gdzie często ludzie mnie w ośrodku pytają, gdzie nagle się staje tak, że życie z tym współmałżonkiem nie jest możliwe w dobrej doli. Czy jakby zachowanie jednego współmałżonka, czy tego jakiegoś nałogi, czy uzależnienie, czy agresja, czy wprost przemoc, czy psychiczna, czy fizyczna do współmałżonka drugiego, który nie jest winny tej sytuacji. I to jest pytanie o tego współmałżonka, który nie ponosi winy za to, że w tym małżeństwie nie można żyć w dobrej doli. To jest kwestia jego bezpieczeństwa i dzieci. I nie wchodzi w nowy związek. I idzie się z tyłu ta pamięć o ślubowaniu wierności i o małżeństwie sakramentalnym zawartym ważnie. To jest pytanie, co dalej? Co dalej z tym współmałżonkiem, który winy nie ponosi, to jest, a nie może żyć. I nie może żyć i to jest kwestia...
Mikrofon.
I to jest też kwestia przystępowania do sakramentów i pytanie do pana doktora, jeśli od razu można. Często też narzeczeni pytają, że ta wierność w małżeństwie to kobiety to inaczej widzą, mężczyźni inaczej. Wiem, że płeć nie determinuje, ale jak pan doktor Pulikowski też do tego się odniósł. Dziękuję bardzo.
Ja odpowiadam pierwszy, ponieważ byłem pierwszy tam wyzwany. I dobrze pan powiedział, małżeństwo to jest instytucja bosko-ludzka. To, co ja tutaj nakreśliłem, nakreśliłem to z punktu widzenia wiary, jako nie jako prawo, obowiązek, tylko jako perspektywę, w której człowiek może doświadczyć wierności Boga. Teraz, jak to może być w konkretnych sytuacjach, gdzie dochodzi do sytuacji przemocy i tak dalej, to odpowiedzią na to nie może być nic innego, jak, tak powiem krótko, miara i doświadczenie wiary. Nie wiem, czy to jest wystarczające. Ja na ten temat mówiłem więcej jesienią w takiej konferencji dwu- czy trzydniowej, jaka była w Siedlcach. Jest to opublikowane. Ja nie mam tu ze sobą tego, ale jest to opublikowane. To były konferencje zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przez policję i inne tam jeszcze instytucje. Właśnie jak nieść pomoc w sytuacjach, gdzie jest przemoc. I radziłbym tam troszeczkę się do tego odnieść. Ja w tej chwili tylko skończę na tym właśnie, że nie możemy patrzeć, ponieważ jest instytucją bosko-ludzką, nie możemy patrzeć jak na tylko ludzką, czy na tylko boską, tylko musimy patrzeć jak w człowieku, przynajmniej jak często mówimy, jak przynajmniej w jednej z tych osób ta rzeczywistość wcielenia się elementu boskiego w rzeczywistość ludzką jest. Bo ostateczną miarą będzie właśnie to, tak jak święty Paweł mówi w liście do Kolosan i w liście do Efezjan, że ta miłość jest tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Jak Chrystus umiłował? Wydał samego siebie za grzesznika. To jest... Ale ja nie mogę powiedzieć, że Pan ma to zrobić, nie? Tylko ja mogę powiedzieć, obwieszczać, że w Jezusie Chrystusie to się stało. I kto teraz będzie w wierze, ja używałem tu też sformułowania, wierze uformowanej do tego dorastał, to też będzie wiedział, jak dalece i na to go stać, żeby tracić życie. To wykracza poza normy, nazwijmy to organizacyjną, policyjne czy jakiekolwiek inne. Nie? Ale jest szeroki temat do rozmowy. Kto jest tym zainteresowany? Ja mogę umieścić na moim blogu te artykuły, te dwie wypowiedzi. Kto będzie zechce, to wieczorem to będzie. Nie?
Jeżeli mogę jeszcze jedno słówko, bo w tym pytaniu pierwszym było strona niewinna. Bardzo ostrożnie z dzieleniem winy, prawda? Oboje się zawsze do tego przyczyniliśmy. Nawet wychodząc za tą osobę, już potencjalnie jestem współuczestnikiem tego wszystkiego. Ja nie chcę rozdzielać win na procenty, ale człowiek, który nie poczuje, że ma w tym udział, do czego doszło, tak po ludzku patrząc, jest niezdolny do poświęcenia. Człowiek, który zobaczy, że ma w tym udział, jest gotów. No Kościół oczywiście ma tą instytucję separacji, w razie czego tak, że są, jest możliwe i dalsze uczestnictwo w sakramentach i wszystko. Jest to niedola straszna i pewnie by tych niedoli nie było, gdyby ludzie mądrzej wchodzili w małżeństwo, bo to jest cały problem pomocy małżonkom, to właściwie by się trzeba cofnąć jeszcze przed ślubem i wtedy by się... Tak, dokładnie, tak.
Ja zapomniałem o tym powiedzieć. Nikt sobie nie bierze za małżonka kata czy przeciwnika, nie? Jest jakaś miłość. Tylko, że to jest miłość nieuformowana. Dlatego to, co Pan powiedział właśnie, jest współwina. I ten alkoholizm, który męża jest często winny, dlatego, że żona bardziej trzyma z mamą, nie? Czy z proboszczem. W sposób bardzo dobry, bo koronki odmawia i wszystko, ale dla męża nie ma jej. I ten mąż biedny ląduje pod budką z piwem. Nie? I tak dalej. I odwrotnie też z żoną, której mąż ma tyle zajęć, że nie ma czasu. Ja to Pan powie lepiej niż ja. Nie?
Wracając do drugiego pytania, czy przechodząc do drugiego pytania, o tą różnicę w pojmowaniu wierności. Przecież wszyscy wiemy, że obyczajowość była rozdzielna. Mężczyźnie się pozwalało wyszumieć przed ślubem, a kobieta musiała być czysta. Ciekawe, jak on miał się wyszumieć, jak kobiety miały być czyste. I to, co się dzieje w świecie, z czegoś zawsze wynika. I rzeczywiście, no niestety nie masz tu szans na wykład o seksualności. Jesteśmy totalnie inni w wymiarze seksualnym. Totalnie inni. Z jednej strony mężczyzna w skrócie jest on-off, gotowy natychmiast. Kobieta potrzebuje niesamowicie dobrych warunków, bo przecież ona ponosi w ciele wszystkie konsekwencje. On nic. Nie mówię o chorobach przenoszonych drogą płciową. Mówię o naturalnych skutkach aktu pozostających w ciele mężczyzny. Nic nie zostaje. Wyrzuca płyn nasienny na zewnątrz. Koniec. Napięcie po kilkudziesięciu sekundach znika i najchętniej by się odrzucił twarzą do ściany i zasnął. Kobieta pozostaje to w niej się może począć dziecko, w niej to dziecko będzie rosnąć przez 9 miesięcy umownie powiedzmy, potem będzie je w trudzie rodzić, potem będzie je karmić piersią i jej ciało, biologia, to nie jest ideologia katolicka. Znaczy my wiemy, że Pan Bóg to ciało tak stworzył, tak? W tym sensie my rozumiemy, dlaczego tak jest. Jest zupełnie inne obciążenie biologią, zupełnie inne przeznaczenie kobiety i mężczyzny, jest zupełnie inna rola w przekazaniu życia. Dlatego niestety mężczyzna może traktować współżycie jakby bardziej powierzchownie. I to żona powinna, patrząc na to głębiej, zawsze kojarząc to z możliwą płodnością, nic dziwnego, bo to w jej ciele się dzieje, żona powinna mężowi poszerzać horyzonty patrzenia na sferę płciowości. Żony ogromnie cierpią, mając zawężone, czy zgadzając się na zawężone patrzenie, przepraszam, instrumentalne, obarczenie napięć, polowanie na przeżycia i tylko to narzucone przez mężczyzn. I żona, która cierpi z tego powodu, nie zdaje sobie często sprawy, że ona miała szansę poszerzyć mu horyzont. Ale patrząc od tej strony biologicznej, czy od planu stwórcy, jak wolimy, rzeczywiście innym wydarzeniem jest, nie chcąc promować podwójnej moralności, ale innym wydarzeniem jest zdrada w wykonaniu mężczyzny, innym w wykonaniu kobiety. Żeby nie być posądzony o jakieś poglądy antydamskie, tak, to Kinga Roszkowska-Wiśniewska, bodaj w książce Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, pisze, że współżycie takie zabawowe, wyrwane z kontekstu trwałej miłości, dzietności i tak dalej, takie użycie dla sportu, dla przyjemności, w wykonaniu kobiety jest znacznie większym wynaturzeniem niż w wykonaniu mężczyzny. Czyli kobieta musi dużo więcej w sobie złamać, żeby pójść w takie działania. I także jeszcze raz podkreślam, nie chcę przyzwalać mężczyznom na zdradę, a kobietom zabraniać. Ja tylko mówię, że kobieta musi być bardziej poraniona, żeby pójść w zdradę niż mężczyzna. Dla mężczyzn może to być bardziej powierzchowne. I jest to może również ta świadomość istotna dla żon, które są zdradzane, że to, co się musiało stać w mężu, żeby zdradził żonę, to nie jest to samo, co musiałoby się stać w niej, żeby zdradziła męża. Ale nadal, podkreślam, to nie jest usprawiedliwienie zdrady przez mężów. Chciałem tylko, pytany jestem o rozróżnienie, wobec tego staram się pokazać rozróżnienie. Kobieta, której się zamiesza w wyobraźni, jest nieprawdopodobnie biedna. Krótki przykład. Do poradni przychodzą 2 lata po ślubie z dzieckiem małym, więc zdążyła jeszcze dziecko w tym czasie urodzić. Zdążyła zdradzić męża z 5 różnymi facetami. W internecie biegała, jak bezpiecznie zdradzić męża. Jak zacierać ślady? Mąż informatyk odkrył. Wydało się. On przychodzi, mówi, proszę pana, to jest moja sakramentalna żona. Ja jej ślubowałem w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli. Ale tak żyć nie można. Ja przychodzę tu do poradni, żeby radykalnie coś zmienić w życiu, żeby to nigdy więcej nie mogło się nawet zbliżyć do podobnej sytuacji. A ona? Kurczę, że się wydało. Jedyne jej zmartwienie się wydało. Ona jako dziewczynka czytała cudowne historie miłości, zdrad, pisemka wszystkie dla dziewcząt, opisywanie z pierwszego razu, pierwszego współczucia w formie patologicznej oczywiście. Ona miała tak biedna, chorą wyobraźnię, że ona marzyła o igrach seksualnych z wieloma facetami. Czy taka osoba, tak poroniona, może ślubować wierność? I niedola kobiet ze zniszczoną wyobraźnią, nie z tęsknotą do wiernej, pięknej, cudownej, dzietnej, dozgonnej miłości, tylko właśnie do zabaw. Niedola tych kobiet jest nieprawdopodobna. One są tak głęboko zranione i żyją takie kobiety wokół nas.
I jeszcze się czasem chełpią, że są strasznie wspaniałe, bo są nie gorsze od mężczyzn. Są, działając tak samo jak mężczyźni, są znacznie gorzej poranione, znacznie bardziej sprzeniewierzone własnej naturze niż podobnie działający mężczyzna. To też jest żałosne i biedne. Ale nie aż tak jak w wykonaniu kobiety. Najkrócej, jak potrafiłem.
Są jeszcze osoby, które chciałyby tu właśnie postawić pytanie. Co pani? Bardzo proszę.
Do tego mikrofonu, bo lepiej słychać. Bożenka Jacek, Zabielscy. Nas kształtuje domowy kościół i jesteśmy szczęśliwi z roku na rok i tak zawsze uważamy, że nas chyba dobrze kształtuje. Tak, takie mam odczucie, skoro jesteśmy coraz szczęśliwsi. W tym tygodniu jakoś tak Pan Bóg mi pokazał, że najwięcej, co mogłem otrzymać właśnie w życiu, to Bożenkę i nasze dzieci, pięcioro dzieci. A pytanie jest takie, bo taka jest nasza duchowość, że traktujemy nasze małżeństwo jako jedność, jako jedno ciało. Ponieważ jestem inżynierem, to też różne obrazy Pan Bóg mi pokazuje, jakieś tam mechanizmy, że to musi się zazębiać, współpracować i tak dalej. Ale czasami w moim jakimś tam gdzieś otoczeniu słyszę, że aha, żona musi postawić granicę mężowi, bo na przykład w jakiejkolwiek dziedzinie, aha, że w poniedziałki to ja o 17 gdzieś tam sobie idę. W soboty, no mąż chce, nie, bo ja w coś tam. Czy w sferze intymnej jakieś granice, czy finansowej, obojętnie jakiej. I zawsze mi to jakby trochę zgrzyta, bo u nas nie ma granic. Ja jestem cały dla niej, ona jest cała dla mnie. I tak to rzeczywiście przeżywamy i tak jesteśmy szczęśliwi. Czy takie stwierdzenie, stawianie granic, musisz postawić, czy jest dobre, czy trzeba, czy niektórym małżeństwom trzeba powiedzieć tak? Tak, bardzo proszę. Nas kształtuje też książka Dwojednym ciałem księdza biskupa.
Tego mikrofonu. Tak, chodźcie, zostańcie tu jeszcze. Powiem bardzo krótko. W miłości nie ma granic. Zarówno gdy patrzymy na tę miłość pozytywnie, tak jak powiedzieliście się, ja cały dla niej, ona cała dla mnie. W Piśmie Świętym, przepraszam, że tu zacytuję po hebrajsku to, z Pieśni nad Pieśniami. Ani ludodi, ludodi li. Ja dla mego, on dla mnie. I to jest, można powiedzieć, nerw całego objawienia, także w relacji do Pana Boga. W momencie, gdy się stawi jakąkolwiek granicę, już nie ma w pełni Boga. To jest też między innymi część odpowiedzi na to, co Pan stawiał przedtem, nie? Bóg jest nieograniczony. Ja to nie chcę tych rozpracowywać tego na wykładach, to mówię wielokrotnie, nie? Ograniczenie, znaczy odkrywanie tego, że ja ograniczony spotykam się z nieograniczonym, jest stałym wyzwaniem, żebym ja pozwalał, bo ja sam nie przejdę moich granic, żeby osoba, która jest obok mnie, gwałciła moją ograniczoność. Żebym ja się, użyłem słowa mocnego, gwałciła moją ograniczoność, żebym ja nie był zamknięty na siebie, tylko stawał się podobny do Boga. Ani ludodi, ludodi li. Z Pieśni nad Pieśniami. Jest ta najtrudniejsza księga. I jak gdyby był ten drugi aspekt, bo teraz mi uciekło coś. Noż mniejsza o to. Aha, negatywne, bo powiedziałem pozytywne. Negatywnie patrząc, to jest to, co mówimy o przebaczeniu. Tam, gdzie jest miłość, to ta miłość potrafi wobec tego, co jest negatywne, stracić siebie, w cudzysłowie, ze względu na tego, kto jest w błędzie. Bóg stracił siebie w oczach świata ze względu na człowieka, żeby ratować człowieka. To jest początek listu, drugiego rozdziału listu do Filipian, 2:6. Bardzo trudny wiersz i po polsku przełożony trochę eufemistycznie, to znaczy trochę ładnie, ale nie oddający całkowicie prawdy. Tam jest: Jezus nie uważał, Jezus te słowo hegeoma, i to znaczy nie miał jako wyznacznika swojego myślenia tego, żeby być na równi z Bogiem, chociaż był. Tylko co zrobił? Ekenozen, to znaczy uczynił siebie pustym, niczym. Ze względu na kogo? Na człowieka. Bezgraniczność. Dlatego nie słuchać, że każdy musi mieć swoje. Nie? Jezus już niszczy małżeństwo to, że mamy separację dóbr. Nie? Zawieramy związek małżeński, a bo nie wiadomo, co może się stać. Nie. Ja, żona, zachowam swoje i ja, mąż, mam swoje. Mamy separację dóbr od początku. To znaczy, już jest w tej jedności skaza, rysa, początek ruiny, nie? I tak dalej. Może Pan dopowiedzieć, bo jeszcze jest praktyk.
Ja może tylko jedno słówko dopowiem. Wspomniane już Humane Vitae mamy. Miłość małżeńska ma być pełna, czyli bez żadnych egoistycznych rachub i wyjątków. Natomiast oczywiście życie stwarza ograniczenia i to jest jasne, prawda? Ale my sobie nie mamy rezerwować niczego dla siebie.
Czy pytania? Tak, ale obiecałem, ponieważ kiedy przygotowywaliśmy program naszego spotkania tutaj w Parczewie, ktoś drogą elektroniczną przesłał do duszpasterstwa takie pytanie. Myślę, że ono jest dzisiaj też ważne. Pozwolę sobie przeczytać, bo ono dotyczy wielu kwestii, szczególnie wśród ludzi młodych małżonków. Cytuję dosłownie. Odpowiedź na moje pytanie jest dla Kościoła prosta i tak naprawdę dla nas też, ale jesteśmy ludźmi wierzącymi, stale pogłębiamy nasze życie duchowe, chcemy iść drogą Jezusa. Wiemy, że nasze plany to niekoniecznie plany Boga. Mieliśmy już możliwość przekonania się o tym. Zajście w drugą ciążę z ludzkiego punktu widzenia wydawało się praktycznie niemożliwe. Moje pytanie. Dlaczego Kościół mówi nie dla prezerwatyw? Egoistycznie mówię. Nie chcemy mieć więcej dzieci. Tym samym nie pytając, czy Bóg też ma takie plany. Dlaczego zabraniamy tego w małżeństwach? Środki hormonalne rozumiem, ale dlaczego nie dla prezerwatyw? Zdaję sobie sprawę, że takim pytaniem obnażam siebie, swoją niedojrzałość i najprawdopodobniej brak całkowitego zawierzenia Bogu. Pewnie mimo wszystko, tak po ludzku, przedkładam siebie i swój egoizm nad pokorę i powierzenie całego swego życia w ręce tego, który wie, co dla nas jest najlepsze. Panie profesorze.
Pytanie typowe wynika z niezrozumienia rzeczy po prostu. Może opowiem krótką historyjkę. Była w Polsce taka ulotka dla chłopców, kolorowa, na kredowym papierze, setki tysięcy wydana. Lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz ekstramocne przeżycia, lubisz nowe znajomości, załóż prezerwatywę, ona rozwiąże twój problem. I ktoś to sparafrazował. Lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami na jezdni, załóż kask, on rozwiąże twój problem. To jest ten sposób myślenia. Problemów człowieczych nie rozwiązuje kawałek gumy, pigułka, kask czy cokolwiek innego. Problemy człowiecze rozwiązują przymioty stwórcze, rozum i wola. I mamy dzisiaj. Po pierwsze, rozum, który możemy rozpoznać, kiedy jesteśmy pod nim, kiedy nie. Po drugie, wolę, którą możemy to wypełnić. Ale po trzecie, mamy mieć jeszcze elementarną ufność do Pana Boga. Mamy prawo. Encyklika Humane Vitae nakazuje roztropny namysł i wielkoduszność. I dzisiaj w świecie naszym roztropnego namysłu nie brakuje. Brakuje wielkoduszności. Oczywiście jest możliwe przegięcie i w jedną, i w drugą stronę. Że my się tak roztropnie namyślamy, że aż do emerytury się nie zdecydujemy na dziecko, bo jeszcze czegoś tam nie ma.
albo jesteśmy tak wielkoduszni, że wyłączamy rozum, Pan Bóg za nas będzie decydował. Nie, mamy czynić sobie ziemię poddaną również w tym wymiarze. I jest dzisiaj w zasięgu ręki nawet analfabetów takie poznanie płodności, że jeżeli nie mogą, a małżeństwo bywa w sytuacji, że nie może, choćby ze względów zdrowotnych, począć dziecka w danej chwili, mogą sobie nadal spokojnie wyrażać miłość przez współżycie, po prostu w czasach, w dniach, kiedy nie ma możliwości na poczęcie. Ale gdzieś tam jedna klapka musi pozostać otwarta. A jeżeli się pocznie, to znaczy ktoś mądrzejszy ode mnie uznał, że nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka. I ja je z radością przyjmuję, a żona nawet gdyby wpadła na pomysł zrobić mu krzywdę, to jej nigdy na to w życiu nie pozwolę. To jest moim zdaniem normalne i szczęściorodne podejście do sfery płciowości. I oczywiście sięganie po prezerwatywę. To by można teraz jeszcze całą konferencję na ten temat zrobić. Prawda? Ale problem jest z tym, że my złych środków do człowieczych problemów, to jest rodem z bajek, czarodziejska różdżka, kropla wody żywej, kije, samobije, czy stoliczku nakryj się. Człowiek ma moc rozwiązywania wszystkich problemów człowieczych. Dostaliśmy rozum, dostaliśmy wolę i do tego jeszcze jak dołączymy ufność i łaski sakramentalne, to nie potrzebujemy, przepraszam, żadnych prezerwatyw, tak? Ani na umysł, ani na cokolwiek innego.
Dziękuję za to, co Pan powiedział. Ja trochę jeszcze to pogłębię. Powiem może prowokująco. Wiem, że ryzykuję, że będę po części źle zrozumiany. Użycie jakichkolwiek prezerwatyw, cokolwiek, jest zniekształceniem aktu stwórczego. Jest degradacją człowieka. To nie jest cydotego aktu. To, co Pan powiedział, dotyczy to czegoś, co jest w człowieku. Robię coś, co nie jest skierowane na to, co z natury jest. Jest perwersja. I czy będzie potem taka technika, czy taka. I teraz powiem to, co mam nadzieję, że jak ktoś nie zrozumie, to się może potem do mnie odzywać na blogu czy coś takiego. Stosowanie prezerwatywy jest gorsze od aborcji. Wiemy, jakim złem jest aborcja. Ale jeśli dobrze rozumiemy cały plan stwórczy Boga wobec człowieka, kim jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, wezwany do tej stwórczej współdziałalności, jak chcemy nazwać, to każdy akt seksualny świadomie przez człowieka zdeprawowany, w dewiacji, odprowadzeniu od tego, do czym jest, jest uniemożliwianiem Bogu działania. Jest uniemożliwianiem działania Bogu. Natomiast aborcja, życie powstało, jest zniszczone w kategoriach ludzkich, ale przed Bogiem istnieje. Dla nas wierzących poczęte życie jest życiem. Jest prowadzeniem kogoś nowego w sferę życia dawanego przez Boga. I nawet jeśli my to życie tutaj przerwiemy, czy ono jest przy poronieniu naturalnym, zostanie przerwane, ono jest. Taka jest nasza wiara. Natomiast przy zastosowaniu prezerwatywy życie nie powstanie. A powinno, czy mogłoby powstać. I tu jest istota zła. Ja też długo tego nie mogłem zrozumieć. Jeśli ktoś tego dzisiaj nie rozumie, no jest co ten biskup gada, nie? wzięcie takiej czy innej środku antykoncepcyjnego gorsze od aborcji. Jeśli to dobrze się rozumie w całym planie, kim jest człowiek jako obraz i podobieństwo Boga i do czego jest wezwany, do czego jest uzdolniony, do czego ma wszystko i mówi nie. Ja mam inne cele. Moi drodzy, to jest dzisiaj wielki problem. Jeśli ktoś tego do końca nie rozumie, będziemy, możemy to jeszcze kiedyś wałkować dalej, ale to jest... Bo ja kiedyś też powiedziałem przy okazji Święta Młodzianków, Marsz Życia i tak dalej, nie? Że aborcja jest złem, to nikt, i my musimy absolutnie mówić nie. Ale Pan Bóg z tym sobie radzi. Tak jak przy okazji narodzenia Jezusa ginęli niewinni młodziankowie. Bo Pan Bóg ma dla człowieka plan. I w pewnym sensie tu jest dopiero, to jest trudna rzecz. Także dla człowieka, który zostanie potraktowany niesprawiedliwie. Bo Jezus Chrystus został potraktowany niesprawiedliwie. Ale zanim to się stało, na krzyżu z Nim, z Jego powodu niesprawiedliwie umarli, poginęli młodziankowie. Można powiedzieć, no, Pan Bóg stchórzył, nie? Uciekli do Egiptu. To też wchodzi w plan. To są bardzo trudne sprawy. I podkreślam jeszcze raz sprawę środków antykoncepcyjnych. Jest to bardzo poważna sprawa. Dzisiaj się to absolutnie, tak bym powiedział, neguje, tak jak tym, że to rozwiąże taki czy inny problem. Pozornie rozwiązuje, a niszczy człowieka.
Ja mam takie pytanie, bo wśród swoich znajomych mam osoby, które nie są rozpalone jak my na przykład miłością do Chrystusa i nie ma do czego się odwołać tak naprawdę, bo nie chcą dla siebie nawzajem po prostu umierać, za siebie nawzajem w życiu codziennym. Wręcz padają takie oskarżenia, że ja nie chcę być dla niej dobry, bo ona to wykorzystuje. I czy można pomóc takim osobom, które po prostu gdzieś tam są dotknięte, jak to nazywam, gorączką południa, czy po prostu taką depresją i niechęcią do robienia czegokolwiek w swoim życiu, żeby było ewentualnie lepiej, żeby iść w kierunku tego wzmacniania małżeństwa i rodziny swojej własnej. Czy są jakieś metody, żeby pomóc takim osobom, które po prostu, no krótko mówiąc, są oziębłe w sprawach wiary, nie przyjmują tych prawd o tej właśnie miłości Chrystusa, o zbawieniu. Co robić wtedy? Czy zaczynać od ewangelizacji, czy od trwania z nimi, po prostu w takiej ponagleniu, ja to tak odbieram, ponagleniu nakazu misyjnego w kierunku takich osób. Najczęściej leżą mi na sercu, bo to są ludzie znajomi, bliscy jacyś. Czy można takim osobom pomóc właśnie w dochowaniu wierności i umacnianiu wzajemnych relacji i od czego zaczynać?
Oczywiście można i trzeba pomagać. Najkrócej, nie potrzeba angażować Pana Boga, wystarczy rozum. Jeżeli mężczyzna zrozumie, co jest w jego interesie, to będzie wierny. A potem pewnie jeszcze dojdzie do Pana Boga. I także, żeby pomóc mężczyźnie, trzeba dotrzeć do jego rozumu. On musi zrozumieć, że błądzi. Żeby pomóc kobiecie, największe rany są poprzez uczucia. Trzeba załagodzić jej uczucia. A może roztoczyć piękną wizję, do której zatęskni. Można oczywiście pomagać ludziom niewierzącym i trzeba. Ale doświadczenie moje jest takie. Jeżeli ludzie na jakimś wielkim zakręcie życiowym, bo naprawdę połamani, małżeństwo, chcą naprawić i zaczną od tego, że padną na kolana do spowiedzi, do sakramentów, to te naprawy bywają trwałe. A te ludzkie wysiłki bywają bardzo, bardzo różne. Nieraz bardzo intensywne i szybko spalające się. Czyli ostatecznie i tak trzeba się modlić o nawrócenie tych ludzi tak naprawdę. Mówię tak krótko, jak nawet nie potrafię, krótko, ale mam nadzieję, bo my mamy za godzinę wykład gdzieś daleko stąd, także też będziemy musieli, przepraszam, za chwilę uciekać.
Pan wspomniał o ewangelizacji. Tak jest. Znaczy my jesteśmy w środowisku, żyjemy, które jest formalnie katolickie, chrześcijańskie, natomiast nie potrafimy, nie zostaliśmy wprowadzeni w to, jak korzystać z tych mocy, z tego słowa, z mocy sakramentów. I dlatego jest potrzebna dobrze rozumiana ewangelizacja i to szczególnie w takich momentach, ja mówię teraz o tych osobach, o których Pan mówił, kiedy one, tak jak Pan powiedział, znajdą się na zakręcie. I są wtedy dwie aspekty. Jedna to jest modlitwa, modlitwa Kościoła, modlitwa tych, którzy rozumieją te sprawy i chcą pomóc, a drugie potrzeba jest zaniesienia kerygmatu, dobrej nowiny, że ta sytuacja kryzysu, to znaleźli się na zakręcie, bo dopóki im wszystko się układa dobrze, to nie ma problemów, nie? Ale się znaleźli na zakręcie, że ten zakręt był potrzebny, że ta dziura jest potrzebna, że ten upadek, nie? Ten kryzys jest potrzebny, że to jest właśnie krzyż, który może być oświecony tajemnicą zmartwychwstania, nowego życia i tak dalej. Tylko my jesteśmy mało też w Kościele na to przygotowani, żeby tak pomóc. Najczęściej co robimy z tymi ludźmi? Osądzamy, krytykujemy, szufladkujemy, a to są tacy, już z nimi nic. Więc to, co Pan mówi, modlitwa, a drugie zaniesienie dobrej nowiny, że to właśnie, nawet to może być sytuacja, jak powiedziałem, bo to nawiązuje do poprzedniego pytania, nawet ta sytuacja aborcji, gdzie potem człowiek otrzymuje czasem po pewnym dłuższym czasie syndrom taki czy inny, jak to się to nazywają, poaborcyjny. I to może być akurat szansa, żeby usłyszeć słowo o przebaczeniu.
Bardzo dziękuję księdzu biskupowi, bardzo dziękuję panu Jackowi. Jest jeszcze z pewnością wiele pytań, które pozostają w naszych sercach. To okazja również, by prowadzić w jakimś stopniu rozmowę też księdzem biskupem na blogu lub też przez duszpasterstwo rodzin.